Mam znajomego, prowadzi swoją firmę ponad 20 lat, zatrudnia kilkadziesiąt osób, niedawno rozmawiamy i mówi mi, że był na szkoleniu. Pytam, z czego? Bo wydawało mi się, że taki gość jak on o prowadzeniu firmy wie właściwie wszystko i sam mógłby szkolić innych. A on odpowiada, że szkolił się z delegowania. Jeżeli ktoś z takim doświadczeniem czuje, że przydzielanie pracy innym osobom sprawia mu problemy, to co dopiero mówić o przedsiębiorcach z mniejszym stażem. Dlatego w tym odcinku popatrzymy na delegowanie od trochę innej strony. To jest Mała Wielka Firma, podcast, który pomaga spojrzeć na własną firmę z nowej perspektywy. Ja nazywam się Marek Jankowski, a wszystkie notatki, linki i dodatkowe informacje związane z tym odcinkiem znajdziesz na maławielkafirma.pl/387. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami, które pojawiają się co tydzień, zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji. Nasz temat na dziś to delegowanie. Powiedziałem, że popatrzymy na nie z trochę innej strony. Dlaczego? Dlatego, że do małej, wielkiej firmy często zapraszam gości, którzy są podobni do słuchaczy tego podcastu, czyli często prowadzą małe firmy. Wtedy ich doświadczenia bardzo łatwo przełożyć tak jeden do jednego na Twoją sytuację. Dzisiaj zrobiłem inaczej, bo moim gościem jest współzałożyciel kilku firm o wartości liczonej w setkach milionów złotych. Największą z tych firm, czyli Divante, rozwinął od 0 do 350 pracowników, więc można powiedzieć, że co nieco wie o delegowaniu. Ostatnio pomaga startupom we wchodzeniu na ścieżkę bardzo szybkiego wzrostu, co oczywiście również wiąże się z delegowaniem. Stali słuchacze znają go świetnie, bo był już w małej, wielkiej firmie. To ogromna przyjemność gościć go ponownie. Tomasz Karwatka. Cześć Tomku.
Cześć.
Co ostatnio czytałeś?
Ostatnio czytałem taką książkę science fiction Ostatni brzeg. Mega fajna książka opowiadająca o wojnie atomowej i świecie po wojnie atomowej. Mieszkańcy Australii przeżyli tą wojnę atomową, ale wiedzą, że niedługo na skutek napromieniowania też zginą. No i mega ciekawa historia, co wtedy się dzieje w naszej psychice, jak sobie z tym radzimy jako ludzie. Polecam, super.
Okej, dobra, przeczytam chętnie. Chciałem z tobą dzisiaj pogadać o delegowaniu, dlatego że no, zbudowaliście z bratem dużą firmę, która staje się jeszcze większą firmą i rozwija się cały czas. Wiadomo, że nie da się zbudować kilkusetosobowej firmy bez umiejętności delegowania. Więc chciałem cię zapytać najpierw, czy ty od początku swoich działań jako przedsiębiorca tak miałeś, że delegowanie przychodziło ci łatwo, czy to był jakiś proces?
Tak, zastanawiam się nad tym, jak mi to przychodziło. Myślę, że ten problem delegowania to jest może taki nawet troszkę głębszy problem, bo ja bym rozróżnił, jak szło mi delegowanie rzeczy, które lubiłem robić i tych, których nie lubiłem.
Aha.
Więc jak się możesz łatwo domyślić.
Tak, to są dwa światy.
Tak, te, których nie lubiłem robić, no to marzyłem o wydelegowaniu ich i kiedy założyliśmy firmę, to pamiętam, że do takich rzeczy należały wszystkie rzeczy administracyjne. Czy pamiętam takie sytuacje, gdzie wiesz, zaraz po założeniu firmy, no borykaliśmy się z poważnymi takimi problemami biznesowymi, a ja stałem kurczę cierpliwie za kolejką emerytów na poczcie, żeby odebrać awizo z jakiegoś urzędu, tak? I to jakby bardzo, bardzo chciałem się tego pozbyć. Nie było nas stać, żeby się tego pozbyć, więc w pierwszym możliwym momencie z przyjemnością się tego pozbyłem i zauważam, że ludzie jakby z tym chyba tak dużego problemu nie mają. Ja nie miałem. Jeśli mają, no to kurczę, jest to trudne, nie? W sensie pewnie część osób ma takie są taki freak control, nie? Że po prostu kurczę.
Jak ja tego nie zrobię, to będzie źle.
Tak. To z tym nie wiem, co poradzić, bo jakby ja tak nie miałem nigdy. Natomiast były rzeczy, które lubiłem robić i oddawanie ich faktycznie nie jest takie super proste. W moim wypadku to jest strategia, marketing, sprzedaż. Dobrze się czuję w tych rzeczach, lubię robić i tak. I to było zawsze jakieś takie wyzwanie na początku. No.
A jak do tego podchodziłeś? No bo ostatecznie, można powiedzieć, oddałeś całą firmę, prawda? I no już nią nie zarządzasz. Ale domyślam się, że to był właśnie, że to się zmieniało z latami. I czy pamiętasz te takie pierwsze rzeczy, które właśnie bardzo lubiłeś, ale no gdzieś pogodziłeś się z tym, że trzeba to przekazać komuś innemu?
Myślę, że na pewno pomaga, mi pomogło takie no głębsze zastanowienie się, co zrobić, żeby ta firma rosła i jeśli moja praca, nawet bardzo wydajna, no była na takiej ścieżce krytycznej, do przynajmniej na poziomie takim, wiesz, logicznym, racjonalnym, byłem w stanie to sobie wytłumaczyć, nie? Czyli okej, bardzo lubię sprzedawać, mamy bardzo dużo leadów sprzedażowych, no i one wymagają pracy, no więc kurczę, no po prostu moglibyśmy więcej sprzedawać, gdybyśmy mieli więcej sprzedawców, a to tylko ja robię. Tak, więc no, okej, nie? To jakby tak logicznie rozumując. I teraz oczywiście cała zabawa w życiu ludzkim polega na tym, że jedna rzecz to jest wiedzieć, co trzeba robić, a druga rzecz to robić.
No tak.
Prawda? Gdyby ludzie nie mieli z tym problemu, to nikt nie byłby otyły, wszyscy byli wysportowani i szczęśliwi. No niestety tak nie jest. Więc wiesz co, no z tym miałem problem, a szczególnie myślę, to jest taki problem, i też go widzę często, że ten founder, który szczególnie właśnie sprzedaje, robi takie rzeczy wychodzące na zewnątrz, jest zazwyczaj bardzo dobry w tym, bo jest, wiesz, autentyczny, czuje to, jest elastyczny, więc tak. O co klient nie zapyta, to zna odpowiedź. Dokładnie. Może trochę naginać rzeczywistość, kto mu zabroni to, a nie z founderem, tak? Oczywiście da się to zrobić. No i dlatego jest bardzo skuteczny i wprowadzając sprzedawców, no trzeba trochę pogodzić się z tym, że te osoby, kurczę, mogą nie być aż tak skuteczne. I nie dlatego, że one nie są skuteczne, one mogą być nawet lepszymi sprzedawcami, no tylko nie są founderem, nie? I jakby to, myślę, jest takie tarcie pierwsze, które się widzi, nie? Że uczymy tych ludzi czegoś, zaczynamy z nimi pracować. Ja byłem na pierwszych spotkaniach z klientami i jakby słyszę, że no okej, dobrze sobie chłopak radzi. Pierwszych akurat sprzedawcy mieliśmy chyba trzech chłopaków, dobrze sobie radzi, no, kurczę, tutaj bym dokręcił, to bym jeszcze powiedział, tu taki fajny przykład był i absolutnie to nie były rzeczy, wiesz,
priorytetowe.
Tak, ale no czułeś tak, to, że te 5% tak, byłoby lepiej, nie? No i no tak, to jest ten taki ból, nie? Który odczuwasz jakby delegując rzeczy, które lubisz, jesteś w nich dobry, ale ja sobie zawsze przywoływałem, no okej, to powiedzmy, nawet jeśli ta osoba jest 30% mniej efektywna ode mnie, to nadal robimy 1-7, tak, z nią, więc to się nadal opłaca, nie? I jakby w ten sposób sobie tłumacząc, trochę może się uspokajałem. Natomiast drugi problem, który się pojawia, no bo ten to jest taki, powiedzmy, mam to pod kontrolą, okej, okay, jest trochę mniej efektywny, ale zamyka, super. Drugi to są fuck-upy, nie? No bo przy delegowaniu pewnie najwięcej osób się wycofuje, jak ja widzę też w różnych startupach, tam gdzie, wiesz, doradzam, coś budujemy razem, to bardzo często jest tak, że ten etap wszyscy przechodzą i potem jest jeden fuck up, drugi fuck up, nie, no bez sensu, nie, jakby zwalniamy gościa, nie,
dokładnie,
nie, to jest, ja muszę wrócić do tego. No i to jest dużo bardziej bolesne i dużo trudniejsze i też miałem takie sytuacje, że właśnie złych moich decyzji, nie, że ktoś zrobił fuck up, jeden, drugi, trzeci, ja zamiast by bardziej się zagłębić, co tam się stało, jak można temu uniknąć, to bardziej takie pierwsze nasze niestety gadzie myślenie jest, to ten człowiek jest zły, tak?
No, słyszałem coś takiego, tak, robi, tak? Że nasze pomyłki oceniamy przez pryzmat intencji, że my chcieliśmy dobrze, pomyłki innych oceniamy przez pryzmat efektów, nie wyszło mu.
Tak. Tak, aha. I to bardzo często też ze sprzedawcami, nie? Jak się rozmawia z founderami firm, oni chcieliby, żeby te firmy rosły, a jak tam zespół sprzedaży, no mieliśmy sprzedawców, ale się nie sprawdzili.
Tak.
Nie? To jakoś cudownie, nikt się nie sprawdza, tylko ja to mogę sprzedawać.
Aha. A myślę, że nie jest tak źle, jeżeli jest sytuacja taka, jak mówisz, to znaczy potrzebujemy więcej sprzedawać, więc potrzebni nam są dodatkowi sprzedawcy. To rzeczywiście da się dość łatwo to psychicznie obronić, ale co w sytuacji, jeżeli ja na początku jestem sam, czy jest nas, nie wiem, dwóch, trzech, no i robimy bardzo dużo i potem ja ciągle lubię na przykład sprzedawać, ale ja już nie powinienem sprzedawać, bo powinienem skupić się na przykład na strategii, albo nie powinienem robić marketingu, bo powinienem zająć się właśnie tylko sprzedażą, a nie marketingiem. Więc czy widzisz jakieś takie sposoby, które w tej sytuacji pomagają? Znaczy ja muszę odsunąć to zupełnie od siebie, a nie dodać kogoś, kto będzie robił to, co ja. Mm-hmm.
No to prawda, szczególnie, że czasami są takie sytuacje w biznesie właśnie bardziej takiego rodzaju emergency, nie? W sensie, wiesz, nawet, nie wiem, idzie nam świetnie sprzedaż, lubię to robić, no ale ilość leadów nam spada, tak? No i fajnie zamykamy, ale jakby w tym tempie to za miesiąc nie będziemy mieli co zamykać, no bo, kurczę, nikt się nowy nie zgłasza. Mhm. Czyli jakby emergency marketingowe, powinniśmy coś zacząć zrobić z marketingiem, no ale tutaj jest tak fajnie, prawda? I wiadomo, co robić, a tam to trzeba by wymyślać. I tutaj też często widzę, że founderzy się blokują na takich rzeczach, jakby to róbmy więcej tego, co robię. No wiesz co, ja i Piotrek, mój wspólnik, zawsze sobie powtarzaliśmy trochę tak jako taką mantrę, że nie można się oszukiwać. W sensie nie można się oszukiwać, zawsze mówmy sobie prawdę. I przed nami w takich dyskusjach o firmie, nie? Czyli wiesz, mieliśmy takie sytuacje, mieliśmy, kurde, rekordowy miesiąc, nie? Rekordowy, po prostu, wow, nie? Ale dobra, Piotr, nie można się oszukiwać, że on był rekordowy, bo A, B, C, D, no nie? I to nie jest nasza zasługa. To nie, ta firma nie jest tak świetna, że był taki rekordowy, tylko akurat trzy rzeczy się wydarzyły, aha, nie? I w jedną i w drugą stronę, tak? Bo czasami jest też, wiesz, myślisz, że jest totalnie do kitu, ale okej, też nie można się oszukiwać, nie jest tak źle. I wiesz co, my trochę tą mantrą chyba sobie tak pomagaliśmy, że no dobra, wiesz co, ale kurde, nie możemy się oszukiwać, jak się nikt tym nie zajmie, to się tam wywali w tamtym miejscu, nie? I wtedy faktycznie trochę z bólem idziesz do tego, czego może tak nie kochasz bardzo i się tym zajmujesz. No dla nas na przykład, ja lubię bardzo strategię, ale dla Piotra na przykład to była bardzo duża, kurczę, taki wysiłek. Odejście od, bo Piotrek kocha tworzenie produktów, generalnie kocha budować, bardzo dużo różnych rzeczy HR-owych i tak dalej, ale akurat no, nie ma miłości do strategii. Ale od pewnego momentu wiedzieliśmy, że jeśli wiesz, ta firma ma tam, nie wiem, 200 osób i chcemy zrobić, żeby była, nie wiem, 10 razy większa, to tak naprawdę tą siłą się zaczyna, wiesz, to co my powinniśmy przyłożyć, to jest strategia, kultura organizacyjna, te rzeczy na wyższym poziomie. Mhm. I to, że kurczę, Piotrek, tego nie kochasz, to nie znaczy, że możemy się oszukiwać i po prostu nie robić tego, nie? Więc jakby to w dwie strony działało i w obie strony tak sobie mówiliśmy. Ja też Piotra ciągnąłem na jakieś, wiesz, spotkanie strategiczne, gdzie on tam na początku miał trudną, bo wiesz, mamy spotkanie strategiczne, Piotrek mówi, no ja muszę wyjść tylko na pół godzinki, bo mam kola umówionego. Nie? Piotrek, nie, teraz tam dopiero coś zaczęło wychodzić. Więc jakby to w obie strony tak działało, ale to uświadamianie sobie to jest ważne i też tak jak jakby takie uświadamianie sobie, co jest tą następną rzeczą, którą ja się muszę zająć, że nawet okej, dzisiaj się zajmuję sprzedażą, ale zaczynam właśnie to oddawać, czy to oddaję i mówię, no dobra, jak to już zrobię, to co powinienem teraz, jakby może trochę się przygotowanie na to, nie, że wiesz, o, będę się musiał zająć tym tam, nie wiem, czy marketingiem, albo HR, albo, no nie kocham tego, nie, to może, to tym bardziej się tego nie kocham, to może, okej, to potraktujmy to jak wizytę u dentysty, nie, zaplanujmy to, zróbmy to po prostu optymalnie, żeby tam nie chodzić 5 razy, zróbmy to na raz i po prostu z głowy, aha, nie, to dla mnie to czasami też była motywacja, nie, do takich rzeczy, wiesz, niezbyt fajnych dla mnie, ale trzeba je zrobić, to kurde, zróbmy je po prostu perfekto od początku, nie?
Kurczę, ale powiedziałeś też bardzo fajną rzecz, jeżeli chodzi o rolę wspólnika w firmie, takiego partnera. No, ty masz to szczęście, że jesteście z Piotrem braćmi, więc tak, jakby macie też do siebie pełne zaufanie. Nie każdy też tworzy firmę w formie spółki, czy ma taką drugą zaufaną osobę. A gdybyś robił sam taki biznes, to gdzie byś szukał takiego, wiesz, takiego właśnie partnera, który w razie potrzeby cię pokieruje na dobre tory?
Wiesz co, od pewnego momentu w Divante było już tak, jak mieliśmy kilka osób też w zarządzie, że każde z nas miało już swoje obszary, one się już prawie nie przecinały. Mhm. I oczywiście spotykaliśmy się i tak trochę, wiesz, po przyjacielsku czy po mentorsku, to tak sobie nadal rozmawialiśmy, jak też opowiadam. Natomiast każde z nas potrzebowało jakiegoś takiego wsparcia u siebie merytorycznego, Dla mnie to byli po prostu z jednej strony tacy mentorzy i tutaj zachęcam do szukania takich osób, które nawet gdzieś, wiesz, wydają się, wiesz, za dobre, zbyt doświadczone dla nas, że wydaje się wow, nie, po prostu gdzie tam, nawet nie odpisze mi na maila, bo ja tak sobie, nie wiem, szukałem, gdzieś szperałem, no, wiesz, nie, przeglądam sobie Forbesa, tak, i tam jest ktoś i widzę, że ma jakiś super sukces, mówię, kurczę, nie, pewnie mi się mógł dużo nauczyć. To nigdy nie miałem tej takiej obawy, że no, ale nie napiszę, bo co tam, tylko właśnie w drugą stronę, no napiszę, no co się stanie, nie. I można świetne osoby znaleźć, czy to na nawet jednego kola, na jedno spotkanie, miałem czasami takie spotkanie, po prostu, wiesz, jedno, krótkie, no, jedno spotkanie, które mnie bardzo dużo nauczyło, bo to była właściwa osoba. Z drugiej strony, i to było bardzo naturalne dla mnie i myślę, że dla founderów to jest naturalne, dla przedsiębiorców, bo my mamy chyba wszyscy coś takiego, że no ciosy Jedi uczy Jedi, nie? W sensie to pokaż lepsze ciosy niż ja, to ci zaufam, że możesz mnie czegoś nauczyć.
Tak.
Tak? Czyli jak widzę kogoś właśnie jako bardzo udanego przedsiębiorcę, to mam takie trochę bardziej naturalne zaufanie do jego metod, nie? Okej, okay, gościu zbudował 3 firmy fantastyczne, tak robiąc. Okej, okay, no coś ty na pewno jest. Versus, wiesz, gdzieś tam, myślę, jako Polacy chyba też mamy taką troszeczkę nieufność do teorii, nie? Tam, a tam teoretyk, tak? Nie wiadomo, czy to działa. I więc to była naturalna ścieżka, a potem jakby poszerzyłem to właśnie wychodząc trochę też z takiej strefy komfortu mojej i no, pracując z takimi zawodowymi coachami. Ale i to było dla mnie niekomfortowe, no bo te osoby nie miały tej trakcji takiej biznesowej, mhm. Czyli musiałem bardziej zaufać, że okej, okay, to mi pomoże i to ma sens. Natomiast no też ja nie wiedziałem i tu jak ktoś nie wie, to może się dowiedzieć ode mnie, że można się bardzo konkretnie z tymi coachami umówić, tak? Jakby miałem bardzo takie konkretne kontrakty, gdzie po prostu mówiłem, co bym chciał osiągnąć i na to się umawialiśmy, na ileś tam spotkań i po prostu lecieliśmy konkretną agendą, co było też super. Więc dla mnie to były te narzędzia. Myślę, że dla każdego z nas gdzieś tam w zarządzie to były różne w pewnych momentach, nie? Ale tak jak mówisz, to jest szalenie istotne. I ja być może taką malutką radę, chociaż generalnie nie powinno się radzić, ale taką malutką radę mam, jeśli ktoś jest solo founderem i chciałby, żeby firma rosła, a nie chciałby jednak, no kurczę, przypłacić tego takim totalnym, po prostu wiesz, obciążeniem psychicznym, że naprawdę dobrze jest czasami otworzyć oczy szerzej i popatrzeć, czy gdzieś nie ma obok kogoś, to też ma podobne plany, może razem, no bo to naprawdę zdejmuje strasznie to ciśnienie, nie? Jakby już samo to, że jesteśmy teamem i coś robimy versus ja sam, to jest olbrzymia różnica. Nigdy się tego nie ma, myślę, ze swoimi pracownikami. Nawet jakbyś miał najlepszą, kurczę, rodzinną firmę z super atmosferą, to nadal masz to poczucie, że to ty jesteś odpowiedzialny, ty jeden. No i jeśli to są dwie osoby, a jedna, to jest olbrzymia różnica, nie?
No tak, to znaczy no zawsze zewnętrzny punkt widzenia osoby niezaangażowanej emocjonalnie, osoby, która ma inny bagaż doświadczeń, to tak. Jest, kurczę, to mega dużo wnosi. Także tak. Zdecydowanie. Tak się zastanawiam, no bo działasz w branży technologicznej, można powiedzieć, i aż się prosi, mając do dyspozycji wszystkie te komputery, internet i tak dalej, żeby tam masę rzeczy automatyzować. A wy jednak się skalowaliście przez zatrudnianie ludzi, kiedy ten no, czynnik ludzki jest ma bardzo wiele minusów. Dlaczego poszliście właśnie w tę stronę, a nie w stronę rozwoju przez technologię? Mhm.
No generalnie to jest, myślę, że case Divanta jest generalnie dosyć ciekawy z tego względu, że z jednej strony dokładnie tak robiliśmy, jak mówisz, z drugiej strony znając wszystkie ograniczenia tego modelu, też zawsze chcieliśmy budować rzeczy. No i patrząc sobie na gdzieś tam wartości, które wygenerowaliśmy, tak jak z Divanty właśnie zrobiliśmy ten exit, a równolegle zrobiliśmy jeszcze View Storefront, to widać, że ta wartość, na którą w Divanty pracowaliśmy no, 13 lat, to w View Storefroncie wygenerowaliśmy podobną wartość, czy nawet troszeczkę większą w 4 lata, nie? Dlaczego? No bo jednak skalowanie wartości w produktach jest dużo łatwiejsze, tak? Bo jest mniej ludzi potrzebnych, a ludzie tak naprawdę dokładają bardzo dużo kompleksity.
Tak? Oj, tak.
Tak, i to bardzo rośnie, więc mieliśmy tą świadomość i to, co ja dzisiaj też mówię różnym właśnie osobom, które prowadzą firmy usługowe, to jest to, że drugi raz robiłbym podobnie, to znaczy szukałbym rzeczy, które można uproduktowić, produktów, które gdzieś mogą wspierać te usługi, albo możemy usługi budować na nich, ale żeby odchodzić od takiej czysto usługowej firmy, która jakby nie ma tego takiego asetu w postaci jakiegoś produktu, bo to jest naprawdę bardzo trudne, nie? Natomiast to o trudnościach, z kolei dużą zaletą do skalowania firm usługowych jest to, że one są rentowne i zdrowe firmy usługowe są wysoce rentowne, co z kolei daje bardzo duży power do rekrutacji, też bardzo topowego talentu, bardzo topowych ludzi, co z kolei sprawia, że w tych firmach można naprawdę mieć olbrzymią kumulację, po prostu mądrości, sprytu, to co mieliśmy w Divante, czy co jest w Divante cały czas, takiego wiesz, know-how z tego obszaru, szczególnie jeśli się wiesz, fokusujesz na czymś i to z jednej strony sprawia tobie świetną frajdę jako founderowi, bo po prostu robisz z lepszymi ludźmi od siebie, co jest wiesz, super, a dwa, no też daje możliwości właśnie tworzenia różnych produktów, wpływu na rzeczywistość i w firmach produktowych stricte jest to dużo trudniejsze, bo póki nie osiągniesz bardzo dużej skali, to ta marża jest mała i to jest zawsze takie kurczę biedowanie, nie? Jakby nawet z VC money, no to nie są twoje pieniądze, tak, to jest dużo stresu, więc ja myślę, że ciekawy pomysł to jest trochę balansować tym, czyli jeśli masz firmę usługową, która generuje dużo marży, to zastanawiałbym się, czy po prostu nie utworzyć takiego wewnętrznego R&D na potrzeby właśnie budowania czegoś i sobie taki, wiesz, podatek samemu narzucić na R&D aha. i sobie zacząć coś budować, nie? Bo to może później fajnie zaowocować w przyszłości. Aha. Więc tak trochę klucząc, staram się odpowiedzieć na to pytanie, bo myślę, że firmy usługowe są super. Myślę, że czasami właśnie właścicielom firm usługowych troszeczkę brakuje, mówię to, bo patrzę na siebie, brakowało mi troszeczkę takiej odwagi, że okej, skoro mamy tą bazę, to możemy z tej bazy dalej pójść i takiego trochę wyjścia poza swoją taką strefę, no mam fajną firmę usługową, fajnie działa i do tego zachęcam. Natomiast jeśli ktoś ma firmę usługową i nie ma tego, czyli nie ma tego generowania marży i takich firm też jest dużo, to mi się bardzo mocno zastanowi, co jest nie tak w tej firmie, nie? Bo przez te lata gdzieś obserwując mnóstwo firm też pod akwizycję dla Divante, no to kurczę, jeśli twoja firma usługowa nie jest wysoce rentowna i nie generuje kupę cashu, to po prostu na pewno robisz coś źle. I takiej firmy moim zdaniem nie warto ciągnąć, jeśli masz możliwość jej poprawy, no bo ona nie wbuduje long lasting value, nie? Po prostu. Więc bardzo często, jak rozmawiałem z właścicielami firm usługowych, to słyszałem coś takiego, wiesz, ta nasza firma to jakoś nie rośnie szybko, nie jest bardzo marżowa, ale tu są fajni ludzie i jakby czujemy się bezpiecznie, bo ona nie rośnie. To jest dokładnie odwrotnie. Jeśli firma nie rośnie, firmy są trochę jak te rekiny, nie? Że jak nie rośnie, no co się stanie? Najlepsi ludzie odejdą, bo oni szukają wyzwań i ambitnych rzeczy. Aha. Zostajesz z coraz gorszymi ludźmi. To marża zaczyna ci uciekać, wiesz, inflacja, klienci wcale nie tak łatwo będą, wiesz, podnosić ceny, ci klienci też lepsi odejdą i ta firma jest gorsza z roku na rok, a nie lepsza. Więc jakby to jest taka pułapka, w którą ludzie wpadają i ona jest bardzo groźna, bo nagle się okazuje, że ludzie w wieku, wiesz, 50, kurczę, lat, takim, wiesz, że już w sumie to już powinni zacząć odcinać kupony i sobie chillować, nagle mają firmę, która tak sobie działa. Oni nigdy nic nie odłożyli, bo jakby ta firma cały czas coś im zarabiała i życiowo mają ciężkie sytuacje czasami, nie? Więc jakby, no trzeba uważać. Firma usługowa to jest jednak, ona musi, kurczę, zasuwać cały czas na właściciela, nie? I musi generować tą marżę i tak dalej. No już teraz pojechałem bardzo w filozoficzne tematy, ale to może kropeczka.
No, nie no, ale to wszystko, wiesz, jakby się klei, dlatego że komu delegujemy? Ludziom. Jeżeli ci ludzie są, no to powinno coś z tego być, dokładnie. Powinna być ta marża.
Tak, żebyśmy się też, wiesz co, bo to może to, wiesz, warto podkreślić, nie? Bo ludzie mają też może z tym jakiś taki problem, zauważyłem. Jakby nie boimy się tego, nie powinniśmy się bać jako founderzy tego, że firmy są po to, żeby generować dla nas cash. Firmy są dla nas. Tak, to nie jest tak, że ja, founder, jestem dla tej firmy jakimś jej sługą, który, wiesz, do końca życia jest przywiązany i będzie tam zasuwał. Ja robię tą firmę i mój wkład ma mi się opłacić, nie? I jakby to jest świetne i nobilitujące, że właściciel firmy usługowej może sobie pojechać na 3 miesiące wakacji albo w ogóle sobie pracować, wiesz, 2 dni w tygodniu, bo ma świetny zespół. I to jest dla mnie miarą sukcesu tak naprawdę i tego, że wow, co za łebski gość, nie? Zrobił firmę, która działa bez niego i to jest super. Wiesz co, jedna rzecz mi jeszcze przyszła do głowy odnośnie delegowania, to może powinniśmy ją też zamapować, bo to jest ego. Czyli bardzo często jest tak, jak patrzę na te firmy, które takie nie są, jak opisuję, że one by mogły być takie, bo tam są super ludzie, tam są procesy, to wszystko mogłoby działać, ale po prostu ten founder chce być tym słońcem tej firmy. Nie, nie wiem, czy widziałeś takie przypadki, ale to czasami nawet widać, wchodzisz do firmy i po prostu widzisz, że to wszystko się krąży wokół tej jednej osoby, która jest tym słońcem narodu, która po prostu wydaje wszystkie polecenia i tam po prostu, wiesz, kupno, kurczę, kawy albo długopisu przechodzi przez tą osobę, nie?
No, tak jest. No, ale to... Tak, to myślę, że to jest kwestia ego. Zastanawiam się, czy jaki jest sposób, żeby z jednej strony zorientować się, że to moje ego przeszkadza, z drugiej strony, jak już się zorientuję, to żeby właśnie jednak to ego stłamsić na tyle, żeby być zdolnym do podzielenia się.
Jak się dowiesz, to możesz mi powiedzieć.
Wiesz co, znaczy, jeżeli chodzi, trochę wiem, dlatego że trochę, ja miałem podobny problem, bo ja kiedyś szukałem do mojego czasopisma no, redaktora naczelnego, wydawało mi się, że tylko ja to mogę robić i właśnie jak się zorientować, że to jest kwestia ego? Ja byłem na takiej konferencji w Londynie, gdzie były takie mastermindy, gdzie przypadkowi ludzie w ogóle z różnych krajów, wiesz, siadali przy stoliku i omawiali swoje problemy. No ja mówię, moim problemem jest to, że nie mogę znaleźć redaktora naczelnego. I oni tam próbowali mi coś doradzić i tak dalej, i tak dalej. Ja za każdym razem mówiłem, no nie, bo to musi być osoba, która zna się na robieniu czasopisma i zna się na branży. Jest jedna taka osoba w Polsce, to jest redaktorka naczelna konkurencyjnego czasopisma. Jakby ona nie będzie dla mnie pracować, no bo robi konkurencję. I ktoś z tych ludzi przy stoliku mówi, stary, to nie jest problem braku ludzi na rynku, to jest twój problem. Dlatego, że jak ty zaczynałeś to czasopismo, to wcale nie było tak, że byłeś świetny w jednym i w drugim. Znajdź kogoś, kto jest dobry w jednym i drugiego się nauczy. No i tak zrobiłem i to zadziałało. Nie? Więc taki, znowu wracamy do tego głosu z zewnątrz, tak, który pomaga zobaczyć rzeczy, które dla nas są kompletnie niewidoczne.
Mega historia, no, ale wiesz co, myślę, że to też jest właśnie, tak jak mówisz, trochę ten taki challenge, nie? Że samemu się jest ciężko zchallenge'ować, nie? Tak. Zobaczyć, że kurczę, gdzieś tam brnę właśnie. Często takie nie da się, nie da się, to jest niemożliwe, nie? No dobra, ale powiedz mi tak, wytłumacz mi czemu, bo ja tego nie widzę, nie? I nawet wiesz, w procesie tego tłumaczenia, kurczę, nie, faktycznie może się da, nie?
Dokładnie. Znam takie parę, znaczy różne teksty związane z problemami z delegowaniem, które się pojawiają, które wiele razy słyszałem od różnych osób. Jeden bardzo często powtarzany zarzut do delegowania jest taki, że jak ja, coś robię w firmie i ja wezmę kogoś i nauczę go tego, jak ja to robię, a robię to przecież doskonale, no to on jak się tego nauczy ode mnie, to pójdzie, otworzy mi konkurencję i będzie to robił równie dobrze jak moja firma, czyli będzie najgroźniejszą konkurencją. Jak byś sobie poradził z taką obiekcją?
Wiesz co, kurczę, wydaje mi się, że ja tak nigdy nie miałem. W sensie nigdy nic takiego się nie wydarzyło i jakby z biegiem czasu, bo na początku bałem się tego, to prawda, myślę, że to jest naturalne, ale z biegiem czasu widząc, że to się nie dzieje, to jakby oddalałem od siebie tą obawę.
Ja ci powiem, że ja to widziałem kiedyś. pracowałem w takiej firmie przez niedługi czas, gdzie przyszedł, to było takie studio grafiki, znaczy nie studio grafiki, agencja reklamowa mała. I tam przyszedł gość, który był grafikiem, on się nauczył, zobaczył, kto tam jakby, jacy są klienci i tak dalej, i otworzył konkurencję, dokładnie robiącą to samo firmę, no gdzie on dalej robił to, co robił, tylko już jako własna firma.
Okej, okay. No na pewno się zdarzają takie rzeczy. Wydaje mi się, że wiesz co, trochę odpowiedzią chyba na to jest to, że ja w sumie bardzo zawsze chciałem, żeby firma rosła. I jak firma rośnie, to nawet jeśli kogoś czegoś nauczysz, no to nawet ten case, który opowiadasz, no to okej, okay, ktoś odchodzi i robi takie, dokładnie taką samą firmę, ale my za dwa lata jesteśmy już dokładnie inną firmą. Tak? I jesteśmy więksi, lepsi, coś tam. Nie wiem, czy ta osoba, jakby, wiesz, ta osoba też może zrobić swoją pracę oczywiście, ale to się i tak rozjedzie, w sensie, wiesz, ona nie będzie kopiować już tego, bo tego nie zna,
tak,
nie?
Już nie jest w środku.
Tak, no. Więc wydaje mi się, że trochę jest to jakby, bo trochę wypływa z tego, co ja mówię, taki challenge'ujący może jakby obraz, że kurczę, jeśli budujemy firmę, to powinniśmy ją budować do wzrostów, nie? Wiem, że teraz to jest może czasami nawet niepopularna wręcz teza i jakby dużo się mówi o tym, że poszukiwanie wzrostu za wszelką cenę nie jest, nie powinno być celem. Nie wiem, jakby nie mam jakichś super głębokich na ten temat przemyśleń, natomiast na pewno wzrost jest ubezpieczeniem dla firmy. Po prostu ubezpieczeniem na różne rzeczy, które się dzieją, bo robiąc wzrost, rozwijając firmę, odjeżdżasz w konkurencji, wyprzedzasz rynek, jesteś gotowy na nowych klientów, bardzo dbasz o marżę jednocześnie, no bo po prostu idziesz w górę, więc jesteś bardzo zawsze bezpieczny od strony zabezpieczania swoich ludzi, jesteś gotowy na podwyżki, możesz ich rozwijać, bo jest miejsce, bo się organizacja rozwija, więc jakby w górę można się piąć. To daje naprawdę tyle przestrzeni na różne też błędy menedżerskie, że wydaje mi się też, że często jest tak, że wiesz, jakieś takie nagrody menedżerowie dostają czasami w takich bardzo uznanych firmach, szybko urosły i to jak się rozmawia później z tymi ludźmi, to wiesz, to nie są wcale najlepsi menedżerowie, nie? Ich jakby takim, w sensie takim wiesz, narzędziowym, tak? Znaczy myślę, że jest bardzo trudno być menedżerem w jakiejś wiesz, firmie energetycznej, czymś co wiesz, jest nie rośnie szybko, jest trudne, duże i tak dalej. Natomiast jeśli jesteś elastyczny, to oczywiście jest to wymagająca praca, ale rosnąca firma bardzo dużo wybacza. Tak? No bo wiesz, możesz zasypywać swoje błędy awansami, podwyżkami, ciągle nowi ludzie, więc jak nawet spierniczysz jakiś batch rekrutacji, to zaraz masz nowych ludzi, wiesz, tamtych już lepiej zrekrutujesz, a rotacja i tak jest duża, bo firma rośnie, więc tamci kiepscy i tak się wypłuczą. Więc jakby, wiesz, to jest... Wbrew pozorom, to może być nawet trochę łatwiejsze, dlatego tak bardzo zachęcam do myślenia o tym, czy twoja firma, nie wiem, mogłaby urosnąć w nowym roku, tak? I o ile? 20-30%? Jakby co zrobić? Bo czasami, tak czuję, że czasami to naprawdę raz wystarczy wejść do tej takiej ścieżki wzrostowej i już się w niej jest, nie? Tylko trzeba jakby może pokonać to i to jest jakby chyba u zarania tej delegacji zadań, czy ja chcę to robić wszystko sam. Nie? Czy mnie jakby cieszyłoby to, żeby inni ludzie to robili, ja będę robił coś nowego, czyli trochę pytanie widzisz takie korowe, czy ja się cieszę z robienia nowych rzeczy, czy nowe rzeczy jakbym robił, uczył się ich, to by mnie cieszyło, czy ja po prostu chcę dalej sobie siedzieć i po prostu dłubać to, co dłubię i to jest super i wtedy czy warto mieć firmę, no jakby na pewno jest to ryzykowne, jakby być może lepiej dla kogoś pracować i być tym faktycznie najlepszym rzemieślnikiem. On też jakby można zarobić bająckie sumy, będąc senior, największym chief of coś tam, tak? Który to najlepiej potrafi zrobić.
Czyli lekarstwem na to, żeby się nie bać delegowania w kontekście tego, że ktoś może nam zabrać nasz know-how i otworzyć konkurencję, jest to, żeby się rozwijać, no bo ten know-how się ciągle zmienia. Mówisz... zastanowić się, czy ja się chcę rozwijać i robić ciągle coś nowego. Przychodzi mi od razu do głowy takie, nie wiem, czy ryzyko, no ale tak, jeżeli ja wchodzę ciągle w nowe tematy i odkrywam, okej, dobra, idziemy w tym kierunku, zatrudniam ludzi, którym to przekazuję, nie, dobra, to idziemy w tym kierunku, to w domyśle chyba I teraz właśnie nie wiem, czy ci ludzie mają być tacy jak ja, czyli oni też mają mieć chęć zmian, żeby nadążać za tym moim, nie chcę powiedzieć szaleństwem, ale tym moim pędem za nowościami, czy wręcz przeciwnie. Znaczy, czy ich powinno kręcić robienie tego samego, dlatego że ja ich zatrudniłem do tego, żeby robili to. A jak wiesz, jak potrzeby firmy się zmienią, to po prostu poszukam kogoś, kto będzie świetny w tym nowym.
No super pytanie, nie? Gdzieś tam w tym takim świecie startupów, szczególnie przemyśle startupów w Stanach, jest bardzo popularne takie podejście, że ludzie zmieniają firmy, żeby zawsze być w firmie na tym poziomie, który jest dla nich idealny. Czyli ja chcę być Chief of Growth w firmie po rundzie A do rundy B. Ja po prostu od tej rundy do tamtej dokładnie mam plan, co zrobić, ja to robię, mi to super wychodzi, dostaję jakiś ESOP, zarabiam miliony, po prostu po 2 latach odchodzę i do następnej firmy jakby z powrotem i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. To brzmi oczywiście super efektywnie też z poziomu foundera, który taką osobę zatrudnia, no bo come on, tak, jakby okej, facet to zrobił 3 razy, no to 4. raz zrobi tak samo. Tak? Myślę, że to jest super w takich właśnie warunkach, gdzie ten ilość tych talentów na rynku jest duża relatywnie. Wydaje mi się, że w Polsce nie mamy chyba jeszcze takiego luksusu. Oczywiście możemy rekrutować z zagranicy i absolutnie to teraz firmy polskie robią, natomiast generalnie chyba całe CEE nie ma takiego luksusu i często te osoby można zatrudniać z zagranicy, na przykład ViewStorefront teraz już właśnie takie osoby dokładnie zatrudnia, no ale to jest dosyć drogie, więc jeśli bym nie mógł, ja tak nie mogłem w Divante na przykład, no to jednak elastyczność tych osób była dla nas bardzo ważna, bo one zostawały z nami dłużej. Czyli okej, one przychodzą i robią teraz moją robotę, ale za chwilę ta moja robota, którą one robią, to już jest bez sensu i trzeba robić coś innego.
Tak.
Nie? I to fajnie działało i też nawet na takim, widziałem, wiesz, osoby, które zatrudniałem gdzieś tam od stażysty, jak różne ich ścieżki są i jak bardzo różny efekt po 4-5 latach te osoby uzyskują, a różniąc się no, właściwie takimi drobnymi rzeczami, nawet nie umiejętności, tylko masz, wiesz, przykład osoby, która dostaje jakąś szansę, wiesz, biorę ją gdzieś tam na spacer, mówię, ej, stary, nie, słuchaj, kurczę, a może chciałbyś czymś takim pokierować, nie? A ta osoba mówi, pokierować, no nie wiem, ja tutaj jestem tylko od robienia tego, ja się w tym dobrze czuję, no nie wiem, nie wiem, no okej, okay, nie, jakby good, jakby robisz to super. Mhm. Druga osoba, wiesz, dokładnie ten sam skillset, to nie jest tak, że lepsza. Mówi, tak. Pokierować? Nigdy niczym nie kierowałem. Wow, to musi być super, wiesz. Aha. Dawaj to. I to, wiesz, jakby po paru latach to bardzo już różne są trakcje, nie? No bo tamta, okej, może miała parę nocy bezsennych, robiła coś, czegoś, wiesz, nie potrafiła robić, ale się nauczyła. A jak jest szczera komunikacja w firmie, no to wiadomo, że dużo ludzi robi rzeczy pierwszy raz. Jak firma rośnie i to też myślę, że jest przewaga tych rosnących firm. Firma rośnie, więc wszyscy sobie musimy dawać taki trochę kredyt i to wiele razy też w Divante mieliśmy. Okej, słuchajcie, no ale my rośniemy. Nie? Ja pamiętam jedną z pierwszych ankiet, które mieliśmy od pracowników, co się podoba, co nie. Potem już to robiliśmy co kwartał, ale ta pierwsza była taka dla mnie, wiesz, 0-1. Nie mieliśmy ankiety, mamy ankietę. I feedback był super. I feedback był tam, wiesz, miażdżący, wszystko nie tak, w ogóle to poprawić, tamto, no każdy miał mnóstwo tych uwag. Natomiast, nie wiem, w 60% tych ankiet to się kończyło, ale nieważne, bo my rośniemy. Także okej, okay, poradzimy sobie. I to było, wiesz, mega super, nie? W sensie taka świadomość w ludziach, że no dobra, nie jest tu idealnie, ale to nie jest idealnie, bo my rośniemy, bo my coś budujemy, chcemy coś zrobić lepszego. Mhm. Więc okej, okay, tam w tym dziale, tam zgubili tą fakturę, a tu czekałem 2 godziny na laptopa. Okej, okay, no dobra, nie, rośniemy. I wiesz, to jest super kultura, nie? Takiego wzrostu, tego, że jesteśmy z tym okej. Okay. I w takich warunkach się możesz uczyć, no bo wiesz, możesz coś zrobić nie tak i koledzy jakby też to zrozumieją, nie? No okej, okay, robi to pierwszy raz, bo mamy mało dyrektorów, bo teraz dopiero zaczęliśmy tworzyć te stanowiska, bo ich wcześniej nie było. To jest super szansa też dla ludzi, nie?
Tak, pewnie tak. Przy czym tutaj kolejny zarzut do delegowania, który się z tym wiąże, bo okej, okay, rozwijamy się, rośniemy, popełniamy błędy po drodze, wiadomo. Ale jeżeli coś delegujemy, jeżeli chcemy, żeby w firmie były zachowane jakieś standardy, no to trzeba tworzyć jakieś procesy, procedury, żeby no, to się trzymało kupy. No i tutaj znowu problem z oporami przed delegowaniem jest taki, że jak my zaczniemy tworzyć procesy, procedury, to też słyszałem od jednej osoby, to my zatracimy ten nasz taki indywidualny charakter, gdzie ten klient jest traktowany właśnie jak osoba, a nie jak kolejny numerek w kolejce, czy tam numer tiketa, czy cokolwiek. Więc pierwsza sprawa, jak tworzyć procesy i procedury, kiedy firma szybko rośnie i tak naprawdę te procesy i procedury są być może na tydzień, czy je w ogóle tworzyć, czy je ciągle aktualizować, czy co z nimi robić. Mhm.
Tak, no tutaj akurat nie trafiłeś na osobę, która nie jest wielkim fanem procesów i procedur.
No nareszcie, bo wszyscy mówią, że są, a ty mówisz, że nie jesteś. Dobrze.
No bo tak z mojego doświadczenia to większość fuck-upów, które mieliśmy w różnych firmach, to były fuck-upy, które gdzie ktoś zachował się zgodnie z procedurą. Po prostu procedura była głupia, albo nie było procedury na to. Natomiast większość takich, jak to powiedzieć, zachwytów klientów, które osiągnęliśmy w tych różnych organizacjach, było dlatego, że ktoś po prostu zrobił coś, co uważał za stosowne, bo identyfikował się z klientem, wyzwaniem, chciał po prostu dobrze i za takie rzeczy ludzie dostają kwiaty, nie? Bombonierki, uściski i tak dalej. Za procedury rzadko, nie? I teraz jakby oczywiście procedury, myślę, są nieodzowną częścią jakby budowania skali, natomiast procedury w firmach, które rosną i bardzo zmienia się też struktura, zakresy kompetencji, target grupy, produkt, no to naprawdę są praktycznie niemożliwe, nie, do wprowadzenia, dlatego że oczywiście możemy próbować, możemy to traktować jako ćwiczenie, natomiast no wiesz, wypracowanie dobrego procesu to są tygodnie, żeby to wypracować, później miesiące, żeby to wdrożyć, jeszcze opomiarować, no to raczej w latach, nie, jakby jeśli nasza firma rośnie 50% rok do roku, to w zasadzie cała struktura się zmienia, no więc ten proces, no on się nie utrzyma, nie? Więc ja myślę, że tak, nie zniechęcałbym i fajnie jest budować procesy. Można badać, gdzie one zostają, czyli są takie na przykład części firm, które się nie zmieniają tak szybko, nie? Fakturowanie, windykacja, jakieś rzeczy takie, wiesz, no właśnie bardziej stabilne. Natomiast nie przyjmowałbym, bo moim zdaniem, co jest, dlaczego nie jestem fanem procedur, bo bardzo często to jest wytłumaczenie na fuck-upy, czyli totalnie nie przyjmowałbym tego jako wytłumaczenia.
Bo to zwalnia z myślenia
tak,
trochę.
Klient jest niezadowolony, no ale taką mam procedurę, tak? Albo klient coś chce i widać, że kurde, ma to sens, no ale my mu tego nie dajemy, bo taką mam procedurę. To z nami jest coś nie tak. Nie? I ja bym chciał, żeby wtedy pracownik, nieważne kto, powiedział, wie pan co, no, nie mamy tego w procedurze, to jest bez sensu faktycznie. I jakby zauważ, że najbardziej jako klienci jesteśmy happy, kiedy właśnie słyszymy tą taką ludzką emocję, nie? Kiedy słyszymy, wiesz, kurczę, przepraszam, mnie to naprawdę musiało pana wkurzyć, ja bym chciał wyszedł z siebie, jak mi się coś takiego stało. Nie wiem, jak to się mogło stać, to jest tragedia, zaraz coś wymyślimy, a nie, no dziękujemy za zgłoszenie szkody, wiesz, tak i po prostu do widzenia, tak?
Nasze zadowolenie, państwa zadowolenie jest naszym priorytetem.
W trosce o państwa zadowolenie, tak, po prostu dziękujemy i do widzenia, nie? Jakby to są ludzie na końcu, nie? I jakby, no nie przyjmowałbym takich tłumaczeń i chyba dlatego mam taki jakiś, bo to nie jest też mądre, oczywiście procedury, procesy są ważne, natomiast tak po ludzku mam taki dystans do tego, nie, że come on, ale ludzie są ważni. Jakby procedury są ważne, ale nie zapomnijmy o tym, że tam są ludzie na końcu, nie? Dlatego zawsze jednak byłem większym fanem kultury organizacyjnej, budowania na wartościach, mówienia o co nam chodzi, też gadania z klientami. To jest oczywiście miecz obosieczny, no bo też tak miałem, że edukowaliśmy klientów, a później my robiliśmy fuck up i ja właśnie nie miałem linii obrony. I dzwonił do mnie klient i mówi: Tomek, kurna, macie napisane drive, tak? Taki mieliście drive wczoraj, tak? Że o 18 sam zostałem z problemem. Taką macie motywację, tak? Super, naprawdę, nie? I okej, ale co jest fajne, że raz, ktoś adresuje bezpośrednio tak naprawdę korową wartość, na której mi jako człowiekowi zależy. Więc uwierz mi, nic mnie bardziej nie wprowadzało w drive nomen omen, niż dobry opiernicz od klienta, który mówi: Tomek, nie, ale kurde, no to jest bez sensu, nie? Co wy robicie? Nie? I to nie było, wiesz, złamaliście procedurę jakąś, która, wiesz, odczłowiecza ten problem i ja mogę powiedzieć: no tak, ale wcale nie, bo w podpunkcie 7a wczoraj nie padało, prawda, i wcale nie złamaliśmy, tak? Tylko come on, nie? Obiecaliście mi coś i nie zrobiliście tego, chłopaki, no tak się nie robi. I jakby, no tak, no masz rację, no tak się nie robi, to jakby teraz coś z tym zrobimy, nie? No i to chyba się lepiej sprawdza, nie? Myślę na wszystkich poziomach i można tak rosnąć. Oczywiście są tam problemy po prostu już przy rekrutacji potem. Dużo ilość osób potrzebuje zrekrutować, HR zaczyna chodzić na skróty, menadżerowie zaczynają chodzić na skróty, tak? No bo okej, przychodzi ktoś, to jest trochę nie nasza kultura, no nie bardzo się z tym identyfikuje, ale tak na gwałt potrzebujemy, wiesz, kogoś tam, dobra, zatrudnijmy go. Może się nauczy. Nie? No to zazwyczaj też się nie naucza, nie? Jakby to też się potwierdza, że jakby nauczyć się można umiejętności, ale mindset, czy, no to trudne jest do przestawienia, nie? Mhm.
Czyli tak naprawdę z tego, co mówisz, wynika, jeżeli dobrze rozumiem, że sposobem na to, żeby radzić sobie bez procedur, znaczy, bo argument za procedurami jest taki, że wtedy jest jednakowy poziom, klient wie, czego się spodziewać, dowozimy zawsze, jakby nieważne, kto obsługuje, wiadomo, jakby wiadomo, o co chodzi. Czyli sposobem na to, żeby radzić sobie bez procedur, jest kultura organizacyjna, no i podporządkowana jej rekrutacja.
Tak, czyli wpuszczanie do zespołu ludzi, którzy no chcą tak pracować. I wiesz, nie chciałbym, żeby to brzmiało, że bez procedur. Procedury są okej, nie? Tylko jakby, żebyśmy wiedzieli, okej, mamy taką procedurę i robimy według niej. Natomiast jeśli w pewnych przypadkach ta procedura jest sprzeczna z naszą wartością, która jest na przykład, nie? Nie wiem, produkcja najlepszej jakości, kurczę, jedzenia wege, tak? I to po to jest ta firma. I w pewnym momencie według naszej procedury wychodzi, że w sumie to jakby robimy coś, co jest niezgodne z tym, powinniśmy móc powiedzieć: come on, ale nie o to nam chodzi. Musimy zmienić tą procedurę, nie? I ja myślę, że nawet tak opowiadanie tego ludziom, którzy kochają procedury i procesy, to też jest dla nich okej, tak? No bo słuchaj, na koniec 99% case'ów idzie zgodnie z twoją procedurą, tak? Natomiast, wiesz, musimy mieć jakąś elastyczność na to, jak coś się spierniczy, żebyśmy nie zrobili czegoś, czego nie chcemy zrobić tak naprawdę. No bo ja nie wierzę, że wiesz, nawet te duże firmy, to są bardzo rzadkie przypadki, gdzie firma naprawdę zaplanowała sobie źle obsłużyć klienta, tak? Umówmy się.
Tak, tak. Chociaż czasami można mieć inne wrażenie, jak się z niektórym... No ale to dobra, pomińmy. Dobra, jeszcze jeden argument przeciwko delegowaniu jest taki: jeżeli ja na początku firmy jestem sam i klienci zawsze mają do czynienia ze mną, to myślę, bardzo wiele osób to przerabiało, które tak zaczynały, no to ci klienci się do mnie przywiązują i oni oczekują, że to ja będę dla nich robił pewne rzeczy. Mają ze mną czasami jakieś relacje, może nawet, nie wiem, emocjonalne. Ja mam unikatową wiedzę, unikatowe doświadczenie. Ja znam tego klienta, znam jego dzieci, historię, psa i kota. Jak od poziomu takiej relacji i takiego sposobu myślenia przejść do delegowania?
No, to dokładnie tak jest. Nie mieliśmy tak nigdy w Divanta, ale w innej spółce usługowej, gdzie jesteśmy z Piotrem udziałowcami, była bardzo podobna sytuacja. Był tam jeden wiodący deweloper, świetny inżynier i też współzałożyciel firmy. I najlepsi klienci po prostu mówili wprost, że oni chcą, żeby ten chłopak dla nich kodował po prostu, bo jest najlepszy na świecie i jakby nie ma inaczej. Jak to można zrobić? No jakby tak jak tam ta ekipa to rozwiązała bardzo fajnie, to z jednej strony po prostu też opowiedzenie klientowi, słuchaj, bardzo fajnie, żebym był taki dobry, to ja się muszę cały czas rozwijać. Jeśli chcecie nadal ze mną pracować jako tym najlepszym na świecie, to ja muszę mieć czas się rozwijać, widzieć inne projekty, zbierać wiedzę i ja wtedy będę dla was jeszcze bardziej wartościowy. Żeby to robić, no to ja mogę nadal coś dla was zakodować, ale to będzie za mało, bo wy potrzebujecie więcej. Więc będzie jeszcze dwóch kolegów, którzy będą robić tylko to, a ja tylko trochę będę im pomagał, ale będę wszystko nadzorował i ze mną się będziecie dzwaniać raz na jakiś czas i z tymi kolegami oczywiście. Więc dla was, wiecie, nadal ja tu jestem, mamy te dzwonki, jak mieliśmy w międzyczasie, po prostu też inni ludzie będą dla was pracować pod moim nadzorem. I ci klienci na to poszli i oni jakby dzięki temu, wiesz, przeszli najpierw tam od dwóch klientów do czterech, nie wiem, 8, 16. Nadal jest tak, że teraz już nie, ale w pewnym momencie jeszcze tak było, że ta osoba miała taki last touch do wszystkiego, nie? Jakby projekt idzie i on tam, nie wiem, nawet raz na, wiesz, raz na miesiąc wpada i ogląda i tak, super, approved. Albo nie, albo kurczę, wiesz, słuchajcie, nie no, takiego shitu nie wypuścimy, to ja za to ręczę. I to jest taki model chyba, który gdzieś generalnie też w manufakturach się często sprawdza, tak? Nawet w jakichś samochodach sportowych czy coś, nie, że tam zauważ, że gdzieś na końcu jest ten, wiesz, mechanik, który się podpisuje, jest ten znaczek, który tam przylepia ktoś ręcznie, tak? I tam poleruje. Masz to wrażenie, że tam jest coś więcej niż tylko 10 robotów, które ci pospawały samochód. I ja myślę, że w pewnym momencie jest to, wiesz, nadal fair obietnica, nie? Zauważ, że w tym przykładzie, o którym ja mówię, to nie było ukrywane, było powiedziane, ale z argumentem. I znów takim, wiesz, słuchajcie, no ja też jakby w moim i waszym interesie jest to, żebym ja się rozwijał, mm-hmm. nie?
Ma to sens,
to, to jest też dla was, nie? I oni w to jakoś uwierzyli, to chyba ma sens po prostu, nie? Więc to chyba tak bym myślał. Wiesz co, być może też jest tak, że taki shift, który no nie musi być jakiś gwałtowny, ale no gdzieś może wyeliminować tych klientów, którzy jednak są zbyt zaborczy. I to też jest okej. Okay. I nigdy bym się nie bał tego, że my zmieniamy klientów. Jeśli zmieniamy trochę profil firmy, bo zobacz, żeby firma rosła, to często jest potrzebne to, to chyba w naszej pierwszej rozmowie właśnie ci powiedziałem, że jakby divant się zawęża. Że żeby firma rosła, to trzeba się skupiać na tych rzeczach, które możemy skalować. Więc jak się trochę zawęzimy, to może już nie każdy klient do nas pasuje. Mhm. I ten klient, który wiesz, od ciebie chciał milion różnych rzeczy, to teraz ty już możesz oferować tylko 10. On może nie będzie już tak happy, może nawet już nie chce być twoim klientem. To jest też okej, okay, bo przyjdą nowi, dla których ta twoja oferta jest lepsza, nie? To tak jak jest ta super książka taka Build to Sell, nie? Stworzona do sprzedaży. Mm-hmm. Tam jest właśnie taki przykład, nie? Że jest właściciel agencji reklamowej, kto robi wszystko i on tam jakby sam robi prawie wszystko i się później skupiają i jakby chyba kończą robiąc tylko loga czy coś takiego, nie? Jakiś wąski zakres, a robiąc to dobrze, powtarzalnie i wiesz, i tu jest moim zdaniem to taka mądra procesowość, tak? Że jakby okej, nasz proces, wiesz, on nie musi być opisany tak co do minuty, tylko nasz proces to jest taki, że mamy najpierw spotkanie, potem coś, poświęcamy 10 godzin, 20, 40, 50, później ty masz prawo do dwóch
poprawek,
mhm. tak? I to jest koniec, i to jest nasz proces. A jakby co w środku się tam dzieje, czy jeden projektant będzie dzwonił do ciebie i gadał non-stop z tobą, a drugi po prostu zrobi robotę w nocy i ci wyśle, who cares, jakby, tak? Po prostu cały proces, jakby sprzedajemy ci, jak to będzie wyglądać i tego się trzymamy, natomiast no misją tych naszych ludzi i ich wartością jest to, żeby twój rok był awesome, tak? I po prostu jakby to jest wartość, którą my dostarczamy, tak? I już, nie?
Kiedy patrzysz na takie właśnie małe, raczkujące jeszcze firmy, czy już może odrobinę większe, czy są jeszcze jakieś takie problemy z delegowaniem, które widzisz i które pomagasz tym ludziom rozwiązać?
Wiesz co, myślę, że tak naprawdę to większość omówiliśmy i mega, mega fajnie tutaj właśnie też od takiej strony tych obaw, nie? Pytałeś, że kurczę, to dokładnie te obawy widzę. Więc myślę, że nie. Tak zastanawiam się, bo ja bardziej patrzę na to, wiesz, może to jest ciekawe, tak widzę jakby troszeczkę różnicę podejść naszych, że wiem, że to też jest część jakby twojej dzisiaj roli tutaj, nie, ale trochę tak jakby słyszę podejście typu trochę muszę to zrobić, nie, ale to w sumie bym nie chciał, ale no, kazali. Ale,
znaczy, taka jest rola, nie? Znaczy rola, nie rola. Taki jest często właśnie ten mindset
tak.
Przedsiębiorcy.
Gdzieś tam kazali, prawda?
Tak, znaczy z jednej
strony... Bo na te wakacje bym chciał pojechać, nie?
Tak, z jednej strony mam ciśnienie, bo nie wiem, rodzina by chciała właśnie pojechać na wakacje, ja się super czuję w pracy, no ale no, chcą, no dobra, pojadę, nie? Druga sprawa, wszyscy dookoła, wiesz, rosną, a ja tu czuję, że jestem sam i kurczę. Trzecia sprawa, a jak nie daj Boże zachoruję, czy faktycznie coś się stanie, co będzie z jakby klientami i z przychodami. Tak. I to jest trochę takie chciałbym, a boję się, a trochę chciałbym, a może bym nie chciał, ale czuję, że powinienem, więc ja no stąd te moje pytania, że ja wiem, jak wyglądają te rozterki, nie? Że tutaj... rozwój, wzrost, super, ale z drugiej strony są też te takie właśnie argumenty takie bardzo, bardzo osobiste.
Tak, bo ja widzę generalnie chyba dwa typy właśnie przedsiębiorców i ja szukam tego typu, który po prostu chce rosnąć. Mhm. I dla nich to jest narzędzie, delegowanie, jedno z wielu. I oni też być może nie przywiązują aż tak dużej wagi do tego wszystkiego. W zasadzie, okej, okay, no dobra, nie, no to, kurde, niech to ktoś zrobi, bo mam 50 innych rzeczy. Bo jakby jak rośniesz, to jakby masz też to ciśnienie, które ci wypycha rzeczy. W sensie, nawet jakbyś chciał, to już no nie masz
nie dasz rady,
czasu
tak.
Po prostu robić tego, bo po prostu masz tyle innych rzeczy. Bo tyle rzeczy otworzyłeś, żeby rosnąć, nie? I wtedy to jest trochę łatwiejsze. A myślę, że jest to trudniejsze, kiedy faktycznie ty nie chcesz rosnąć. I wiesz, i wtedy też moim zdaniem ten podatek zdelegowania jest wyższy, tak? Bo zobacz, bo ty nie zwiększasz upfront swoich przychodów, nie sprzedajesz na zapas, jakby to wszystko, co robią firmy rosnące, tak? Które cały czas trochę próbują hakować rzeczywistość, tak? Sprzedajmy więcej niż możemy zrobić, bo nadgonimy jakby, tak? A tutaj, no tego nie ma, więc okej, deleguję, a co będę robił ja wtedy? Tak? No. Jakby... Kurde, nie mam nic do robienia, tak? Oczywiście mogę usiąść i myśleć nad strategią, ale też, no umówmy się, w pięcioosobowej firmie myśleć nad strategią, no można oczywiście raz na jakiś czas sobie pomyśleć, ale to nie jest praca jakaś tam full time, nie?
No nie.
Więc być może to jest trochę tak, że to jest trochę bardziej nawet o wzroście niż o delegowaniu, że jakby reframing tego, okej, okay, a czy chcesz, żeby twoja firma rosła? Jeśli nie chcesz, to może po prostu to zaakceptuj, może rób jak Szwedzi, nie? Szwedzi zamykają po prostu biznes na 2 miesiące wakacji, niech sobie po prostu, okej, okay, część klientów to skuma, jakby to może jest okej, okay. A jeśli chcesz, żeby rosła, no to jest jedno z narzędzi, nie? Po prostu i wiesz, tak będziesz musiał to robić, nie?
Jeżeli zainteresował Cię Tomek Karwatka, to koniecznie posłuchaj też dla równowagi rozmowy z Piotrem Budzkim z firmy JLabs o pułapkach i kryzysach związanych z szybkim rozwijaniem biznesu. W swojej aplikacji podcastowej znajdziesz tę rozmowę w odcinku numer 203, a jeżeli oglądasz na YouTubie, kliknij obok. Dzięki, do usłyszenia.